Moi drodzy, ci, którzy byliście już kiedyś na weekendzie pełnym łaski, a to jest 21, tak? Dobrze myślę? 21, matko, w ogóle aż dziwnie o tym myśleć, tak? To wiecie, że zawsze w niedzielę praktykujemy taką dziwną formę sadomasochizmu, która polega na niedzielnej konferencji psucia humoru chrześcijanom pod tytułem O ości w gardle. Czyli zawsze w niedzielę rano próbujemy z Tomaszem powiedzieć wam konferencję, która wam, że tak powiem, pójdzie w niesmak. Czyli żeby troszeczkę was ukłuć, czyli spróbować was sprowokować do nawrócenia, mówiąc krótko. Za każdym razem słuchamy jakoś Ducha Świętego, pytamy o czym dzisiaj, jakby gdzie chce skrywać naszą uwagę. I wczoraj, kiedy była msza święta i były czytania, przeczytałem sobie czytania na mszę świętą, to od razu zobaczyłem pierwsze czytanie, które natychmiast mnie skierowało w pewną stronę. Nic o nim wczoraj nie mówiliśmy, mówiliśmy wczoraj o Ewangelii, to czytanie żeśmy zostawili. Więc chciałem wam to czytanie przypomnieć, bo to czytanie nas dzisiaj, myślę, w tym słowie poprowadzi do pewnego ukłucia, które, myślę, wielu z nas jest potrzebne. Posłuchajcie, to jest kawałek z pierwszej księgi machabejskiej. W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji, w Elimais, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa, który panował najpierw nad Grekami. Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i złupić je. To mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary. Stanęli do walki przeciwko niemu, a on musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stamtąd i udał się do Babilonu. Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiadomością, że pobito wojska, które były wysłane do ziemi judzkiej. Przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele ogromnego wojska i został przez nich pobity. Oni zaś stali się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku. Zburzyli ohydę, którą wybudowano na ołtarzu w Jerozolimie. Świątynię dookoła otoczyli wysokimi murami jak poprzednio, a także jego miasto Betsur. Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. Przez wiele dni przebywał tam, gdyż przyszedł na niego ciężki smutek i nawet pomyślał, że chyba od tego umrze. Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do nich: sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie moje serce. Powiedziałem więc w swoim sercu: doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu władzy byłem łaskawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi judzkiej. Wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście i oto od wielkiego smutku ginę na obcej ziemi. Oto Słowo Boże. Kochani, do czego nas inspiruje dzisiaj ten fragment? Ja spróbuję wam zarysować pewną taką wizję ogólną, pewnego rodzaju obszar, który chcemy dzisiaj dotknąć i nakłuć szpilką. Potem wam Tomek trochę, że tak powiem, pójdzie w głąb i wam pokaże inne wasze bezeceństwa i inne wasze straszne strony. Na czym polega obraz ogólny? Nie wiem, czy kojarzycie tę sytuację. To jest dosyć taki skomplikowany moment historii Izraela. Księgi Machabejskie opisują taki okres, kiedy naród zostaje po raz tam któryś już w swojej historii najechany przez obce narody, państwa zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Jest powstanie Machabeuszy, to jest taki ród specjalny, którzy chcą wyzwolić Izraela. To jest w ogóle też takie newralgiczne miejsce w Biblii, dlatego że nie wszyscy chrześcijanie uznają Księgi Machabejskie za natchnione. W sensie katolicy je włączyli do Pisma Świętego i u katolików księgi machabejskie pierwsza i druga są traktowane jako, rzekł, z pochodzenia Ducha Świętego. Niektórzy protestanci twierdzą, że to nie są natchnione księgi i nie zaliczają ich do Pisma Świętego. Proszę? Bo Żydzi nie zaliczają, tak? O, on jest jak zawsze mądry. Niektórzy protestanci nie zaliczają ich, bo Żydzi ich nie zaliczają do kanonu Starego Testamentu. Mamy więc pewną rozbieżność, nie? Jakby wśród chrześcijan, jak traktować te teksty. Ale one opowiadają taką historię o królu, jak słyszycie, Antiochu, a dokładnie Antiochu IV Epifanesie. Nie wiem, jakie żeście odnieśli wrażenie, słuchając tego fragmentu, jeżeli się skupiliście. Jakby co to mógł być za człowiek? Bo dosyć takie ambiwalentne tutaj jest ten opis jego. Z jednej strony jest jakiś taki bardzo nieszczęśliwy i coś tam próbuje osiągnąć, nic mu się nie udaje. Z drugiej żali się, że dlaczego go to spotkało, skoro on był takim władcą miłosiernym i dobrym, jak sam o sobie mówi. A potem nagle mu się przypomina, ale jednak nie byłem taki dobry, bo najechałem Jerozolimę i tak dalej. I o co tu chodzi? Ten król, bez względu na to, co on o sobie mówi, to był straszny człowiek. Ja będę do końca życia pamiętał taką jucznię, jak byłem jeszcze na studentacie, czyli przed święceniami. Zawsze codziennie rano w Krakowie mamy taką jucznię połączoną z godziną czytań, czyli dwie takie części brewiarza. I pamiętam, byłem chyba na trzecim czy czwartym roku, siedzimy na tej juczni rano i był taki ojciec, nie wiem, on jeszcze żyje, Szerek jeszcze żyje czy nie? Matoga? Nie żyje już, nie żyje już. Ojciec Szrek, tak do niego zawsze mówiliśmy. To był taki bardzo krewki gość, taki wiecie, taki, że ktoś pomyślał, to od razu gadał. W zasadzie siedzimy na juczni. Wybaczcie, teraz będzie jedno przekleństwo, ale po prostu musi być cytat. I siedzimy na tej juczni, potem jest godzina czytań i właśnie był fragment z Księgi Machabejskiej, tylko nie ten, tylko inny fragment, opisujący, to jest tam na początku tej wojny, jak Antioch IV Epifanes najechał ziemię święte, Jerozolimę i tak dalej. I jakiś brat to czyta, nie? Bo to zawsze jeden wychodzi na ambonę, reszta siedzi i czyta to czytanie. Nie? I w momencie, kiedy skończył, tam się kończy taką krwawą rzezią, co niektórą ten król urządził w tym. I ten ojciec, siedziałem naprzeciwko niego, tak miałem go po skosie i tak widzę, tak przez całe to czasem siedzi tak, i tak go rusza. I na końcu, jak się to skończyło, to jest taka chwila przerwy, bo zanim ten brat usiądzie, a wyjdzie kolejny brat do responsorium, to jest jakieś tam 15, nie wiem, sekund ciszy, nie? I nagle w tej ciszy słychać, jak ojciec Szrek tak siedzi i mówi: toż to był skurwiel. No nie, przepraszam, ale... Także na całą jucznię poszło takie zdanie. Więc żebyście mieli jasność, to był naprawdę zły człowiek, nie? Cokolwiek z tego czytania wynika, cokolwiek tutaj jakby słychać w tym czytaniu, że on tam myśli, przecież byłem takim władcą miłosiernym i dobrym. Nie, to był naprawdę zły człowiek i zrobił strasznie dużo zła jakby w Izraelu. Natomiast w tej historii jest opisany tak naprawdę każdy z nas. I nie w tym sensie, że jesteśmy bardzo złymi ludźmi, tak jak Antioch IV Epifanes i jedyny komentarz na nasz widok powinien być: aż tu. Nie, oczywiście, że nie. Tylko zobaczcie jedną rzecz, bo mnie to bardzo ujęło, szczególnie jedno. On na początku dowiaduje się, że jest jakieś bogate miasto, nie, gdzieś tam w Persji. Miasto, które tam ma mnóstwo złota, jakieś tam tych pozostałości po tym królu macedońskim, Aleksandrze. I on zapragnął pojechać tam podbić to miasto, czyli tylko nachapał się na kasę, nie? Pojechał tam, okazało się, że nie udało. Ludzie się zwiedzieli wcześniej, postawili się przeciwko niemu, musiał uciekać stamtąd. Zobaczcie, jak wraca. Jest taki cały rozżalony. Ja lubię ten opis, jak on tam wraca do tej swojej komnaty i napisane, że tak się zasmucił, tak się rozżalił, że myślał, że w ogóle umrze od tego smutku. Potem przychodzi druga, jeszcze gorsza wiadomość, bo się dowiaduje o tym, że ta Jerozolima, którą wcześniej podbili, to że ktoś ją odbił, co nie? Że Żydzi właśnie, bo to chodzi o to powstanie tych Machabejczyków, że odbili mu tą Jerozolimę, że świątynię, z której on zrobił, totalne bezeceństwo. Czytaliśmy o tym pierwszego dnia, nie? W piątek, pamiętacie, jak Żydzi odnowili tą świątynię. To jest właśnie fragment tego. Więc on się znowu bardzo smuci, zwołuje tych swoich przyjaciół, zauważcie, no i tam się do nich żali. Ja uważam, że to jest przepiękny fragment, kiedy on to mówi. Sen odszedł od moich oczu, troska gniecie moje serce. I powiedziałem w swoim sercu, doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, że chyba umrę od niej. Kochani, czy wam to nie przypomina pewnych sytuacji z waszego życia, gdzie postawiliście sobie jakiś cel, albo jakieś marzenie, albo jakieś pragnienie, albo poznaliście jakiegoś człowieka, w którym się na przykład zakochaliście, albo mieliście coś do osiągnięcia i przez wiele, wiele miesięcy, albo i lat może, dążyliście, żeby to się wydarzyło i potem się nie wydarzyło. Albo się wydarzyło, ale się rozsypało. Bo zobaczcie, tu mamy takie dwie wersje. W pierwszej historii mamy coś, co on chce osiągnąć i w ogóle mu się tego nie udaje osiągnąć. A w drugiej wersji mamy historię, gdzie coś osiągnął, bo zdobył tę Jerozolimę, ale potem zostaje mu to zabrane. Czy mamy jakby dwie wersje takiego dążenia, które się nie udaje na dwa sposoby. Albo w ogóle mi się nie udało, albo mi się udało, ale potem się rozsypało. I kochani, jak to czytam, to natychmiast mam przed oczami mnóstwo ludzi, których spotkałem w życiu, którzy przychodzą do spowiedzi albo na jakąś rozmowę. Też przypominam własne sytuacje, gdzie ja dokładnie byłem kimś takim, gdzie mówiłem, wobec tej porażki, wobec tego wszystkiego, co mi się zrobiło, to ja po prostu umrę chyba od tego wszystkiego. I często zwołuję też przyjaciół, czyli mówię o tym ludziom tam, których znam, słuchajcie, ja po prostu, ja już nie mogę, to jest takie trudne, to jest takie wszystko ciężkie i tak dalej. Tylko uwaga. A kto powiedział, że to, cośmy sobie postanowili, to, czegośmy zapragnęli, to, za czym tak dążyliśmy, to, że to dobre było? Kto powiedział, że na pewno Pan Bóg tego chciał? Kto powiedział, że to jest coś, co mieliśmy rzeczywiście osiągnąć i to było najlepsze w naszym życiu, a może tak wcale nie było? Kochani, wiem, że każdy z was potrafi tutaj zlokalizować takie sytuacje pewnie we własnym życiu. Ja wiem, że najłatwiej to zrozumieć związkowo. Bo związkowo to jest tak, że ktoś kiedyś z kimś był, to się nie udało albo się rozwaliło, i potem człowiek potrafi przez 5, 10, 15, a czasem i całe życie lat żyć, że tak powiem, z trupem. Czyli w ciągłym takim poczuciu rozgoryczenia, klęski, śmierci, smutku. Wołacie przyjaciół, wołacie znajomych. Ja sobie z tym nie radzę, ja nie mogę bez niego żyć, ja nie mogę bez niej żyć. Jak ja tego nie będę, to w ogóle moje życie nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Mało tego. Mówimy sobie, czy ja chciałem czegoś złego? No przecież ja go tylko kochałam. Ja go tylko kochałem. Czy ja jestem kimś złym? Czemu Bóg mi to tak robi? Czemu Bóg mnie tak mnie pokarał? Przecież ja byłem dobrym człowiekiem. Ja tylko chciałem kochać. Kochani, a może, nie mówię, że wszystkie, ale ogromna większość tych rzeczy, które was tak niszczą teraz, bo ich nie macie, albo wam się rozsypały, to może one wcale nie były dobre. Może Pan Bóg wcale ich nie chciał. Może wcale to nie jest żadna droga dla was. I Pan Bóg wam nigdy nie pomógł w ich realizacji, mało tego. Nawet jeżeli sami zdobyliście, to potem wam rozwalił. Tak jak ten Antioch sam zdobył Jerozolimę, ale Pan Bóg potem ją odbił. Bo wie, że to jest najgorsza rzecz. Zobaczcie, ten król jeszcze w ogóle takim jest mistrzem, że on sobie potrafi sam wmówić, że jaki on to dobry i wyrozumiały król był. W ogóle wyczujecie to złożenie? Słuchajcie, to są trzy zdania obok siebie. On mówi tak. Wielka udręka i niepewność sytuacji, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu władzy byłem tak łaskawy i miłosierny. Dwa zdania później. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkazy, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi judzkiej. Wybił chłop całą Jerozolimę. Byłem taki łaskawy i miłosierny. Kochani, to jest o bardzo wielu z nas. Gdzie my sobie potrafimy zracjonalizować, usprawiedliwić tysiące rzeczy, które robimy. Na przykład wchodzimy w jakieś po prostu fatalne rzeczy, w jakieś fatalne związki, fatalne sytuacje życiowe, bo dążymy do miłości, bo dążymy do... Przecież to jest moje szczęście. Czy ja chcę czegoś złego? Świat się oczywiście wali wokół ciebie, nie? Ludzie cierpią, ale nie, przecież ja tylko... Kochani, nie wiem, czy mówię do każdego z was, ale ja w swoim życiu miałem wiele takich sytuacji, gdzie tak się uparłem na jakąś rzecz, na jakąś osobę, na jakąś relację, na jakieś pragnienie, na jakieś marzenie. Często je włożyłem w jakiś taki święty sos. W sensie pokropiłem wodą święconą w ogóle, że to na pewno Pan Bóg tego chce i to jest moja rola i to jest miejsce moje. Potem się okazało, że tam jest po prostu jedna wielka sromota, lipa, Sodoma i Gomora. I ja oczywiście wtedy leżałem rozwalony i Boże, czemu mnie tak karzesz? Kochani, to nam się wzięło trochę z tego, z Tomkiem, co dzisiaj rano jakoś tak wyszło zupełnie przypadkiem, kiedy zaczęliśmy mówić o tym Chrystusie głowie. Czy na pewno te wszystkie twoje pragnienia to są skonsultowane z Chrystusem głową? W sensie, czy szef zatwierdził te pragnienia? Czy te różne dążenia, marzenia, związki, ludzie, czasem chore miłości i tak dalej, to szef je zatwierdził? Czy jak tylko o nich pomyślicie, to myślicie, Pan Bóg to by mi pewnie od razu powiedział, że to zło jest, no ale ja wiem, gdzie jest moje serce. Kochani, bo to najpiękniej właśnie widać w związkach. Kiedy ktoś na przykład pakuje się w związek, nie wiem, z kimś, z żonatym, nie w sensie nie z osobą żonatym, tylko z mężem albo żoną kogoś innego. I wiemy doskonale, że jak zapytamy Pana Boga i zapytamy Go, Panie Boże, co Ty na to, to jakby bez cienia wątpliwości jakby powstanie odpowiedź, nie? Pan Bóg powie, to jest żona kogoś innego. Co się głupio pytasz? Nie? A my, ale to jest prawdziwa miłość. Ja tylko wtedy jestem szczęśliwy. Ja naprawdę wtedy czuję, że żyję, jak z Nim jestem. I potem, Panie, mamy pretensje do Pana Boga, kiedy to się rozpętuje w totalne piekło, kiedy się niszczy nasze życie, życie jakiejś innej rodziny, życie innych ludzi, albo cokolwiek innego się jeszcze tam pojawi, nagle co zdruzgoce to życie i mówimy, ale mnie Bóg karze za to, co zrobiłem. A ja byłem taki dobry i wyrozumiały, nie? Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj poczuli taką szpilę, żebyście zadali sobie takie pytanie. Nie wiem, czy to jest do wszystkich. Może nie do wszystkich, może tylko do niektórych. Bo może właśnie jesteście w czymś takim. Może właśnie jesteście w jakimś nieustannym dążeniu do jakiegoś pragnienia, marzenia, osoby, miłości, czegoś i to was zabija już po prostu. I to w niektórych waszych twarzach od razu widać, nie? Naprawdę, kochani. Bo to niektórzy od samego początku tego weekendu siedzicie. Nie chodzi mi o to, że tam nie chcecie skakać, bo ja też nie lubię skakać, to w ogóle dajcie spokój. Cały ten weekend to jest jakaś jedna wielka pomyłka, nie? Jeżeli chodzi o formę. To nie jest moja forma. Ale to nie o to chodzi, kochani. Tylko niektórych to widać, jak siedzą i są po prostu zamęczeni swoim własnym życiem. Zamęczeni tym, co się w nim dzieje. I czasem to są rzeczywiście rzeczy niezależne od was. Po prostu, bo wam się dzieją jakieś straszne nieszczęścia i to nie jest wasza wina. Że tak powiem, tak się po prostu wydarzyło w życiu, nie? Ale co do niektórych, mam absolutne przekonanie, żeście się sami po prostu wpędzili, wpakowali w jakieś chore dążenia, w chore związki, w chore marzenia, w chore obietnice, w chore oczekiwania i teraz się sami zabijacie tym, jednocześnie mając jeszcze pretensje do Pana Boga, czemu mi to robisz? Czemu tak moje serce depczesz? Nie możesz mi pomóc? Nie wiem, że to brzmi może tak nieczule, bo oczywiście, kiedy kogoś takiego z was spotykam, to mam ochotę tylko przytulać i pocieszać, naprawdę. Ale czasem trzeba dostać w gębę. Nie, w takim sensie, żeby się otrzeźwić. Żeby zobaczyć, czeku, w ogóle, halo! Bo to jest bardzo często tak, że wszyscy dookoła to widzą. My sami tak naprawdę to widzimy. Jesteśmy jak ten król. Ale ja byłem dobry i wyrozumiały. Tam leży, kurka, 20 tysięcy trupów, nie? A ten stoi, jaki byłem miłosierny, nie? Pozabijałem, nie torturowałem. Nie? Kochani, może dla chociaż jednej osoby tutaj, ma to być dzisiaj taki szczał. Taki szczał prosto w gębę. Przepraszam za wyrażenie. Żebyś się wreszcie ocucił. Ja wiem, że to nie da się tak wszystkiego od tak, nie? Że sobie tam teraz coś tylko powiem, będzie okej. Okay. Tylko żeby w ogóle to zobaczyć, tę perspektywę. Kochani, zobaczcie dzisiejsze to czytanie, gdzie tak pięknie ten król się żali nad sobą. Nie, ja kocham te jego opisy. Tak się od tego zasmuciłem, że myślałem, że umrę. Nie? To jest bardzo wielu z nas. Ojcze, ja to umrę od tej sytuacji. Wtedy mam ochotę powiedzieć tak, jak Tomek wam powiedział wczoraj na kazaniu. To umieraj. W sensie ta śmierć jest potrzebna. Chodzi o to, żeby to umarło naprawdę w tobie. Że trzeba tą relację tego kogoś, to marzenie pochować, pogrzebać, zabić, zakopać do ziemi, zawołać księdza, żeby odprawił pogrzeb. Tak, wypłakać się potem. Jasne, że tak. To jest proces. Oczywiście, że to się nie da zrobić w 2 sekundy. I potem pójść dalej. Kochani, bo inaczej możemy z jakimś zombiakiem żyć do końca życia. Możemy z zombiakiem w sobie, albo z zombiakiem obok, albo w jakimś marzeniu, żyć po prostu do końca życia ciągle w poczuciu, czemu jestem tak strasznie nieszczęśliwy. Boś sobie wymyślił marzenie, boś sobie wymyślił dążenie, bo sobie wymyśliłeś coś, czego Bóg wcale nie chce. I tylko się ciągle rozczarowujesz, bo dążysz do rzeczy, których On wcale nie chce od ciebie. Tomek wam to pociągnie jeszcze.
Bo gdyby to tylko tych związkowych rzeczy dotyczyło, to tam jeszcze... Nie, to jest takie myślenie, które my mamy bardzo mocno w sobie, zakorzenione. Wydaje się, że pierwsze, co warto sobie uświadomić, co troszkę tak rozszerzy nam świat, bo oczywiście jest taka perspektywa, czy takie niebezpieczeństwo, że się zafiksuje tak na wąsko. Nie? Czyli, że jest tylko taka, takie nieszczęście. Albo alternatywa to jest tylko takie szczęście. Nie? I że to jest jakaś nieprawda, która pierwsza gdzieś tam w nas no jakoś zaczyna królować. Nie? Jak jeszcze wrócę do tego Antiocha, no to jest taka sytuacja trochę jak wtedy sytuacja polityczna. Nie? On był w Syrii, był władcą, ale był zależny od Rzymu. Jednocześnie walczył z Egiptem, który miał duży wpływ. Tu chciał zwyciężać. Był, można powiedzieć, takim dość sprytnym politykiem. Może dlatego właśnie tak mówi o sobie, przecież ja jestem taki dobry, no bo co? Wokół było kilku gorszych, nie? Którzy jakby przy tych rzeziach, które robił ten Antioch, to było mocniej. Nie? Więc jakby na tle tamtych, to ja całkiem jestem dobry. Nie? No tam sobie coś przypomnę. Nie? Ale to dokładnie tak jest. My też żyjemy w takich światach. To nie jest takie oderwane, biało-czarne. Nie? Tylko to jest takie, aha, mam tu dużo gorszych obok. Nie? Ale też tu widzę, prawda, rzeczywiście, że ten trawnik u sąsiada jest bardziej zielony. No tam innym się udaje, przecież to jest jedno z takich głównych zdań takich nas. Prawda? Tak wszystkim się udaje, tylko mnie się nie udaje. Tak to troszkę szerzej popatrz, no to jakoś nie widziałem nikogo, żeby się udawało. Jakby, no nie widzę komuś, żeby tak się całkiem udało. Żyję, 50 ostatnio skończyłem, alleluja. Nikogo przez 50 lat nie spotkałem, żeby miał tak całkiem różowo. Nikogo. Szóstak, to, że się już nie wstydzisz. Musiałeś wykonać pracę na ten temat. Znaczy, o to chodzi, nie? Nawet szóstak. Nie? Nie, tylko że my, zobaczcie, jak łatwo się dajemy kłamać, że jednak to jest możliwe. Nie, to jest układ różnych sił, że jest lepiej, gorzej, w zależności jak w tym układzie zafunkcjonujesz. Tak jak Antioch miał przyjaźń z Rzymianami, tam sobie poukładał, to było mu lepiej. Potem go przycisnęli, było mu gorzej. Zwyciężył z Egiptem, było mu lepiej. Potem Rzymianie stanęli za Egiptem, musiał się wycofać, gorzej. Teraz właśnie tak jak czytaliśmy przed chwilą, miasto mu się otworzyło, takie bogate, łatwe w jego mniemaniu do zdobycia. Nie udało się. Gorszy moment. Nie? Przypomniał sobie dodatkowo. Jeszcze umiera w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. No takie jest życie, takie jakby, rozumiecie, różnorodne, trochę szczęśliwiej, trochę nieszczęśliwiej. No też jak tak patrzymy, o, jak ja wyjdę za mąż, prawda, już myśląc o tych związkach, to już będzie super, nie? I za chwilę jest mniej super. Nie tylko z powodu tego, za kogo wyszłam za mąż, ale mnie. I w drugą stronę, ożeniłem się, miał być super, a okazałem się taki jakiś, że nie radzę sobie w małżeństwie. Owszem, moja żona też sobie do końca nie radzi, ale też sobie nie radzę. No coś tam sobie radzimy, ale zaraz się potknęliśmy. Albo jedno się potknęło, drugie pociągnęło, prawda? No bywa. No, i to jest. Natomiast to, co nas gdzieś na początku szukasz, ja mam jakieś przeświadczenie, że powinno być inaczej. Skąd? Kto mi powiedział, że powinno być inaczej? Właśnie wspomniana głowa mi powiedziała? No przecież kocham. No przecież staram się. No jesteśmy trochę jak z kawału blondynce, która jeździ i centralnie wali w mur na czołówkę samochodem i wychodzi mówi, przecież trąbiłam. Umiejętność trąbienia to nie wszystko, prawda? Przecież kocham. No to, co ty nazywasz, że kochasz, to nie wystarczy, okazuje się, żeby układać dobry związek. O. No jakoś dziwne, nie? Przecież ja tak chcę być dobrym dominikaninem. Dlaczego nie wszyscy są ze mnie zadowoleni?
przecież życie ofiarowałem. Już nie chcę mówić Pawłem, prawda, niewielu tu szlachetnie urodzonych i... No jesteśmy jacyś. Mamy się lepiej, gorzej w tym punkcie. Nie? To jest też, tak jak mówię szerzej, nie tylko związkowo. To, co nie wiem, czy kiedyś to słuchaliście, nie chcę zbyt dużo o tym mówić, to sobie dosłuchajcie. Ale to, co mówiłem o zamartwianiu się. Nie? Że zamartwianie to jest właśnie kocham, dobrze chcę, na przykład dla drugiego człowieka, ale nie mam na to wpływu. Na przykład nie mam wpływu na to, co robią moje dzieci. Nie mam na to wpływu, co robi mój mąż, co robi moja żona. Ja bym tak chciała, żeby on chodził do kościoła, a on nie chodzi. I będę leżeć na łóżku i rozpaczać, że ja taka byłam dobra. Jestem taką dobrą chrześcijanką, Panie Boże, a on nie chodzi. Będzie chodził? Może będzie. Może nie będzie. Nie od ciebie to zależy. Jeżeli mówiłaś mu to 1000 razy, a on nie chodzi, widocznie nie masz wpływu. Coś się udaje. Na przykład nie bije cię aż tak bardzo. Przepraszam. Tak mi się z góralskiego przypomniało, prawda? Tak mi góral kiedyś mówił, że tak właśnie góral wstaje, idzie do roboty, przychodzi, zje, idzie do knajpy, pije, wraca, bije żonę, idzie spać. Prawda? Przepraszam, górali. Prawda? A jeżeli czegokolwiek z tego nie robi, znaczy chory. Znaczy, no nie tak, że wszystkie nieszczęścia mnie spotykają, nie? Że nie wiem, właśnie już to bicie, ale nie wiem, że mnie nie zauważa, że coś tam, że no, parę rzeczy robi, parę nie robi. No. O imieninach pamięta, a urodzinach zapomniał. No, no różnie, zależy co mu wyświetlił Facebook, prawda? To jest jakby to, prawda? Tylko, że my możemy że jakby w to popaść i to idzie najpierw we mnie, to ostrze godzi, że ja jestem jakiś nie taki, jakaś nie taka, a potem we wszystkich. Nie? Najpierw w najbliższych, potem w dalszych. Nie? Mi się zawsze przypomina moja ciocia, jak się przychodziło do niej tam na imieniny, to jeszcze nie zdjąłeś butów w przedpokoju tak zwanym, prawda? A ona już, a ten mój mąż, a ten mój stary, ale nie zdążyłeś dać prezentu, już byś wyskoczył przez balkon, bo już miałeś dość. Ciągle nie tak. I ona mówi, ale ja jestem przecież taka dobra. Gotuję, sprzątam. A już nikt nie chce z nią być od tego gadania. Już właśnie wybiła całą Judę i Jerozolimę. Ale ja jestem taka dobra. A wszyscy, ciocia. To nie musi być krwawe. A zobaczmy, nie? Bo to, co Adam mówi. Nie? Zobaczcie, czy nie ma ofiar. Właśnie, nie udało mi się w związku, wszyscy cierpią. Bo wszystkim naopowiadałam, wszyscy chodzą na paluszkach. Nie mogą normalnie żyć, bo wszyscy muszą się przejmować moją tragedią. Nie tak? To jest cały czas, wchodzi w różne elementy, płaszczyzny naszego życia. I że ja nie jestem na każdej z nich aniołem. I nie jestem tylko źródłem błogosławieństwa, łaski i wszelkiego dobra. Tylko pozwalam dać odczuć, że jestem niezadowolony, niezadowolona, że mi tak nie idzie. Wszyscy się nagle muszą przejmować moją pracą czy jakimś innym elementem mojego życia. Już nikt nie pamięta, kiedy pierwszy raz modliliśmy się o dom dla tej rodziny. To różne rzeczy, jakby ciągle żywy temat. Bo ciągle jest coś nie tak. Bo ciągle coś wychodzi. Nie? I będzie wychodziło. Nie tylko dlaczego tym wszyscy muszą żyć. Nie? Innym aspektem takiego nieszczęścia, które przeżywamy, to jest związane, niektórzy mówią ostatnio socjologowie, z naszymi czasami. To znaczy na przykład, że tak naprawdę tak robimy różne rzeczy przypadkowo, bo nam się właśnie zachce. Tak jak temu Antiochowi tak się zachciało zdobyć to miasto. I mi się tak zachciało coś i ja to zacząłem robić. A potem zacząłem, że to trochę dość bez sensu jest. Ale trudno mi się wycofać. Kiedyś pięknie Simone Weil tak powiedziała, że nagle ktoś wpada na pomysł, żeby, nie wiem, wywołać wojnę. No i jakoś tak w pierwszym starciu ginie 1000 żołnierzy. Jak ginie 1000 żołnierzy, myślisz sobie, trochę bez sensu. No ale tak teraz, jakbym się wycofał i powiedział, że ta wojna jest bez sensu, no to trochę szkoda tych ofiar, życia tych żołnierzy. To się nie wycofujemy, tylko toczymy wojnę dalej i giną kolejni. No ale musimy ich pomścić, tych pierwszych 1000. Bo ja na przykład nie będę mógł spokojnie spać, jeżeli nie pomszczę tego 1000. Tylko właśnie ty ich wcześniej, tych 1000, wysłałeś na tą wojnę i przez ciebie, przez twoją decyzję zginęli. A teraz giną dalej, kolejni, bo się nie umiesz z tego wycofać. Nie? I myślimy sobie, o wojna, tak, tak, tak. No ale każdy z nas robi takie wojenki. Że wywołam jakiś protest na przykład. Potem pomyślę, kurczę, coś mi nie idzie ten protest tak, jak bym chciał i po to, co bym chciał. No ale jak się wycofać, jak tylu ludzi poszło na tym procesie? Trochę mi nie o to chodziło, ale jak już tak poszło, to z szacunku dla tych, co się dołączyli, to ja dalej będę chodził w tych protestach na przykład, takich czy innych. Wszystko jedno jakich. Że mam jakąś ideę, do której kogoś, nie wiem, dzieło charytatywne, coś, patrzę, nikomu od dawna już to nie pomaga. Ale trzymam się, no bo nie wiem, zrobiłem stronę na Facebooku albo coś tam. No i jak to, umrze? Nie, to ja to podtrzymuję tego trupa, nie? Że coś tam, nie? No może to być z różnych kategorii, także z takich religijnych. Nie wiem, zrobiłem wielbienie, bo ja jestem chłopak od wielbienia na przykład. No i już tak wszyscy się męczą na tym wielbieniu, no ale na przykład mnie lubią, to chodzą, nie? Zwłaszcza, że ja robię taką promocję, że niechby ktoś nie przyszedł z moich znajomych. Nie no, wszyscy muszą, no to nawet tam przychodzą, tam się nawet zamieniają, kto dzisiaj pójdzie, a kto nie pójdzie, ale ja cisnę, no bo wielbienie to jest coś. Papier pokaże od papieża, że on popiera na przykład wielbienia. I tak samo może być, nie wiem, z jakimś liturgią, z czymś tam, z chorałem gregoriańskim, z chodzeniem w habicie. Nie wiem, co tam jeszcze wymyślimy. Nie? Patrzę na Tomka, z chodzeniem w kolorowych koszulach. Na przykład. I niech mi ktoś, prawda, muszą być kolorowe i cześć. Nie? Czy łysa głowa, no to, tutaj akurat jest bezpieczniej, bo raczej nie odrosną te włosy. Tak, raczej czupryny, jak kiedyś. Nie będę miał, prawda, jak wstępowałem do zakonu z takimi włosami. Kurczę, nie wróci, no ale mogę się uprzeć. Nie? Przepraszam, że ja tak opowiadam trochę do absurdu to doprowadzając, ale trochę specjalnie tak robię, żebyście patrzyli tak troszkę realniej. Czym ja się zajmuję? Co ja robię? Co ja wywołałem kiedyś, a teraz podtrzymuję właśnie tego trupa, już dawno mógłbym to zostawić. Już dawno mógłbym w tym nie uczestniczyć. Może ktoś by chciał, to niech sobie dalej uczestniczy, a ja odejdę. Ale nie. To już lepiej umrzeć na tym łóżku, tak jak Antioch. W tym rozczarowaniu. Przynajmniej jak umrę, to po coś. Z jakąś ideą w głowie. Pustą, bez sensu, właśnie niesprawdzoną, z tą głową, o którą właściwie chodzi. Ale naprawdę sami sobie potrafimy wytwarzać takie światy, od których umieramy. Tak pomyślałem, że dzisiaj, jak jest uroczystość Chrystusa Króla, można się odwołać do króla i się od tego uwolnić, dostać amnestię. To, co wymyśliliśmy, nie musi stać się celem naszego życia. Możemy naprawdę sobie darować. Możemy sobie odpuścić. Dajmy sobie taką szansę. I żyjmy tym, co rzeczywiście daje życie. A nie pozwólmy się w tym kłamstwie zamykać i zapętlać.